Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Rosja odcina Polsce i Bułgarii dostawy gazu i strzela sobie w kolano. Unia intensyfikuje poszukiwania alternatywnych źródeł energii i planuje skoordynowaną reakcję. Światowa Organizacja Turystyki zawiesza Rosję w prawach członka, a Polacy odwołują wyjazdy do krajów zdominowanych przez rosyjskich turystów. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Rosyjski Gazprom wczoraj rano całkowicie wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Polskie władze zapewniają, że surowca nie zabraknie. Premier Mateusz Morawiecki uznał wstrzymanie dostaw za atak na nasze państwo. W Sejmie podkreślił, że działania Moskwy to konsekwencja stanowczych działań Polski.
To bezpośredni atak na Polskę, która pokazała, czym jest realne uderzenie w rosyjskich oligarchów. Przedstawiliśmy pierwszą listę rosyjskich oligarchów, rosyjskich przedsiębiorców i w zemście za to z tej strony Kremla popłynęła groźba. Następnie ta groźba została zrealizowana.
Na razie o wstrzymaniu dostaw gazu z Rosji poinformowały Polska i Bułgaria. Rosja sama strzela sobie w stopę. Era rosyjskich paliw kopalnych w Unii kończy się, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, komentując decyzję Gazpromu o wstrzymaniu dostaw gazu. Na konferencji prasowej w Brukseli podkreśliła, że Kreml niszczy rosyjską gospodarkę, bo sam sobie odcina istotne źródło dochodów. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie ceł i limitów w handlu z Ukrainą na rok. To bezprecedensowa decyzja, napisał na Twitterze wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, dodając, że to pobudzi handel i ukraińską gospodarkę, co jest niezbędne do wygrania wojny i odbudowy powojennej. Propozycje Komisji muszą jeszcze zaakceptować kraje członkowskie i Parlament Europejski. Premier Mateusz Morawiecki złożył roboczą wizytę w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerzem Olafem Scholzem. Politycy rozmawiali m.in. o realizacji dostaw broni na Ukrainę. Omawiane były też kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Czworo ukraińskich cywilów zginęło wczoraj w rosyjskich ostrzałach w obwodzie ługańskim. Kolejne 4 osoby zostały ranne, poinformował o tym gubernator regionu Serhii Hajdaj. Z jego informacji wynika, że Rosjanie zniszczyli 13 domów i ostrzelali szpital. Według potwierdzonych danych ONZ od początku inwazji na Ukrainę zginęło prawie 3000 osób, a ponad 3000 kolejnych zostało rannych. Zdaniem urzędników straty są jednak znacznie wyższe. Dziś jest 64. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rosyjscy hakerzy powiązani z rządem przeprowadzili serię cyberataków na infrastrukturę informatyczną Ukrainy, poinformował Microsoft. Z raportu wynika, że były one skoordynowane z atakami wojskowymi na ukraińskie cele. Urzędujący prezydent Francji Emmanuel Macron wygrał drugą turę wyborów. Po przeliczeniu danych ze wszystkich lokali wyborczych poinformowano, że wyprzedził o ponad 17 punktów procentowych liderkę partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. W drugiej turze Macron otrzymał 58,54% głosów, na Le Pen głosowało 41,46% wyborców. Frekwencja wyniosła 71,9%, co stanowi drugi najgorszy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji. Trwa pandemia koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na świecie stwierdzono dotychczas ponad 511 milionów zakażeń i ponad 6 milionów 200 tysięcy zgonów osób zainfekowanych. Dotąd wykonano prawie 11,5 miliarda szczepień przeciwko COVID-19.
Rozmowa o Europie.
Przed nami majówka i początek sezonu turystycznego. Świat powoli wychodzi z pandemii, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jak to przełoży się na branżę? Między innymi o to zapytam dziś Dominikę Czechowską, eksperta do spraw turystyki, wykładowcę Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani Dominiko, sytuacja na świecie powoduje, że w turystyce sezon 2022 będzie inny niż te, które znamy z ostatnich lat.
Na pewno nie tak inny jak 2 lata temu. To wtedy był Armagedon, to wtedy były najtrudniejsze czasy dla sektora turystyki. Teraz są czasy inne, zmienne, nie aż tak trudne, oczywiście wymagają pewnego dostosowania się do naszych planów, aczkolwiek mamy bardzo dużo opcji i destynacji, i też możliwości wyjazdów zagranicznych.
No właśnie, majówka tuż, to chyba ostatnie chwile, a może nawet za późno, żeby coś zaplanować. Jak to wygląda w tej chwili? Są oferty, nie ma? Na kilkudniowy wypad lepiej wybrać się za granicę, czy szukać czegoś w kraju, czy tu blisko, na Pomorzu? Co pani radzi?
Jeżeli chodzi o Polskę albo okolice, jakby to powiedzieć, Trójmiasta, województwa pomorskiego, to już jest za późno. Rzeczywiście weryfikowałam wczoraj dostępność obiektów hotelowych 4, 3, 5-gwiazdkowych. Właściwie są one obłożone już prawie w 100%. Zatem ewentualnie możemy szukać jeszcze takich baz noclegowych, apartamentów do wynajmu, ale też ich dostępność jest bardzo ograniczona. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, no to tutaj mamy inny problem. Z Gdańska może będzie to nie aż tak odczuwalne, no ale jak wiemy, mamy strajk kontrolerów lotów i to się może przełożyć na możliwość wylotu z Trójmiasta na majówkę. Osobiście miałam i mam zakupione bilety na 1 maja do Wenecji, no i niestety już podjęłam decyzję, że z uwagi na tą niepewną sytuację do tej Wenecji nie polecę.
Sytuacja jest niepewna z wielu względów, jak wiemy. Czy to oznacza, że w tej chwili jakieś planowanie wakacji z miesięcznym, 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem, to jest bardzo niebezpieczna rzecz i powinniśmy się po prostu nastawić albo na te oferty last minute, albo na organizowanie tego we własnym zakresie niemal w ostatniej chwili?
Zmieniła się sytuacja decyzyjna Polaków i jest wręcz odwrotnie. Po raz pierwszy, i to badania zostały zrobione przez Polską Izbę Turystyki, po raz pierwszy w Polsce w tamtym roku i w tym roku oferty first minute cieszą się większym powodzeniem niż oferty last minute. Co ciekawe, są też w lepszej cenie, czyli w ogóle nie powinniśmy czekać do ostatniej chwili z podjęciem decyzji o wyjeździe, zakupie podróży zagranicznej. Wręcz przeciwnie, też z uwagi na to, że jeżeli kupujemy ofertę first minute, to dłużej cieszymy się wyjazdem. To jest ciekawy czynnik psychologiczny, który też zawsze podkreślam. Po prostu myślimy o tym wyjeździe. Dlaczego, proszę Państwa, należy podejmować decyzję wcześniej niż później? Dlatego, że wiele biur podróży, a właściwie większość, daje nam możliwość bezpłatnego, nawet dwukrotnego zmiany terminu naszego wyjazdu. Zatem lepiej podjąć decyzję teraz. Dlaczego jeszcze teraz? Z uwagi na kurs euro. No nie wiemy, jaka sytuacja będzie za 3-4 miesiące. Oczywiście biura podróży zabezpieczają się też w umowach przed dużą zwyżką właśnie tego kursu, ale jeżeli my już teraz kupimy wyjazd, no to możemy być bardziej bezpieczni co do tej ceny docelowej zapłacone za naszą usługę turystyczną.
A czy to oznacza, że biorąc pod uwagę te wszystkie zmienne te okoliczności, dynamikę sytuacji na świecie i w turystyce, rośnie rynek ubezpieczeń w turystyce? Jest coraz więcej takich ofert, no bo musimy się w jakiś sposób zabezpieczyć. Tyle się dzieje, że może warto pomyśleć o jakiejś polisie od niemożliwości skorzystania z tej oferty.
Przede wszystkim chciałabym nadmienić, że tak jak są w Polsce chronieni turyści, tak w Europie nie są żadni turyści chronieni. My mamy bardzo rygorystyczne ustawodawstwo, jeśli chodzi o zabezpieczenie nas, turystów, i ochronę naszych dóbr. W lipcu 2016 roku weszła w życie poprawka do ustawy organizacji imprez turystycznych, która nawet przenosi odpowiedzialność za organizację imprezy turystycznej na pośrednika, daje nam dużo możliwości, a teraz nie będę Państwu ich wszystkich wymieniać, bo do tego można byłoby poprowadzić osobną audycję radiową, może w przyszłości możemy na ten temat, panie redaktorze, porozmawiać. Natomiast mamy fundusz, turystyczny fundusz gwarancyjny. Tutaj na pewno Państwo już z tyłu głowy macie ostatnią aferę z Zanzibarem. Podkreślam, że firma organizująca, znana firma, która upadła, organizująca wycieczki na Zanzibar, nie była biurem podróży. Wszyscy uczestnicy byli informowani o tym w mediach, że nie są objęci turystycznym funduszem gwarancyjnym. Także najczęściej wszystkie biura organizujące wyjazdy są podwójnie chronione, nie tylko przez ten właśnie turystyczny fundusz gwarancyjny, ale również przez polisę, którą kupują, polisę OC ubezpieczyciela. Jeżeli pan pyta o ubezpieczenia, to jest jeszcze inaczej. Wachlarz ubezpieczeń jest i on jest dostępny, natomiast rośnie bardziej świadomość Polaków, umiejętności korzystania z tego produktu. Czyli jeżeli mój samolot spóźnia się powyżej 3 godzin, to robię zdjęcie tablicy odlotów i dochodzę swojego ubezpieczenia.
Dla nas, turystów, sezon 2022 dopiero się zacznie. Dla branży już dawno się zaczął i trwa. Widać, jakie kierunki będą w tym roku szczególnie popularne? Wygrywają te, które najszybciej poluzowały obostrzenia epidemiczne, czy właściwie luz w branży już jest taki, że zupełnie inne czynniki decydują, dokąd będziemy w tym roku latać bądź jeździć?
No nie jest tak do końca. Jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, no to dalej tam obowiązują obostrzenia. Miesiąc temu byłam we Włoszech, 2 tygodnie temu byłam w Grecji, tam dalej sprawdzane są paszporty covidowe. Oczywiście jest mniejsza liczba tych weryfikacji, no ale jest i z tym się musimy liczyć. Natomiast są kierunki, gdzie w ogóle już nie ma żadnych obostrzeń. Jeżeli rzeczywiście nie jesteśmy zaszczepieni, to musimy się liczyć z ograniczeniami dostępności tych wyjazdów, tych destynacji. Co chcę podkreślić dla naszych słuchaczy z Trójmiasta, że po raz pierwszy będą dostępne loty dalekosiężne, że tak się wyrażę, tak? Bezpośrednio z Gdańska, czyli będziemy mogli polecieć na Dominikanę, Tajlandię, do Meksyku, także mocno stawiamy na wygodę, czyli najlepiej wsiąść do samochodu, polecieć na lotnisko, odlecieć i wylecieć prosto prawie w dużym pokoju naszego hotelu resortowego.
No to jak jesteśmy za granicą w kierunkach dalszych i bliższych, to muszę zapytać o Turcję, bo ta zniosła obowiązek okazywania paszportów przez Polaków od 19 kwietnia. Możemy wjechać do tego kraju na podstawie dowodu osobistego. Polacy masowo ruszą do Turcji w tym roku?
Na pewno masowo ruszą w tym roku z uwagi też na dostępność cenową. Tutaj te wyjazdy do Turcji są dla nas korzystne, jeśli chodzi właśnie o wyceny pakietowe, o wszystkie formy on inclusive. Jeżeli chodzi o paszporty, no dość dużo Polaków teraz sobie z uwagi na zagrożenie sytuacją na Ukrainie wyrobiło paszporty, więc je posiadają. Sam fakt lotu na dowód nie jest jakąś największą naszą wartością, no chyba, że mamy dużą rodzinę i nie musimy się liczyć z kosztem przygotowania czy otrzymania paszportu. Natomiast jeżeli chodzi o Turcję, może być inne ograniczenie. No część z nas zrezygnuje z wyjazdu do Turcji i już to zgłaszają podróżni z uwagi na dużą liczebność gości z Rosji, co potem na miejscu no, wytwarza takie trochę niezręczne sytuacje. Tak się dzieje na ulicach Cypru, gdzie no, nie bardzo turyści chcą latać teraz do Cypru, dlatego że no, Rosjanie tam przeprowadzają pikiety i są tam bardzo widoczni na ulicach.
No właśnie, nawiązując do tego, o czym pani mówi, słyszymy o tym, że dochodzi do pewnych konfliktów w kurortach, nieprzyjemnych sytuacji pomiędzy turystami z Rosji i turystami z innych krajów. Czy branża dostrzega to jako poważne zjawisko, czy tylko incydenty?
Tak, dostrzega to jako poważne zjawisko z uwagi na wykluczenia właśnie wyjazdów osób, które obawiają się spotkania z turystami z Rosji. I pierwsza sieć hoteli RUI wyłączyła w ogóle możliwość rezerwacji u nich pokoi czy noclegów przez turystów z Rosji.
To na koniec krótko i treściwie. To będzie dobry sezon w turystyce 2022?
W stosunku do którego sezonu?
W stosunku do sprzed pandemii.
To nie. Na powrót do czasów przedpandemicznych to jeszcze musimy poczekać. Rzeczywiście przed pandemią to był najlepszy czas dla turystyki od bardzo wielu lat. To był czas spijania śmietanki, czas rekordów sprzedaży pod każdym względem, jeżeli chodzi o liczebność i o cenę, atrakcyjność. Teraz no, musimy się liczyć z pewną zmiennością i zachowań właśnie turystów, ale myślę, że będzie to sezon lepszy od poprzedniego, dlatego też, że jesteśmy cały czas stęsknieni za wyjazdami, za podróżami. Ta pandemia jednak nas troszeczkę zatrzymała w domach, a Polacy już od kilkunastu lat stali się bardzo otwarci na podróże. Chcą podróżować, uwielbiają nowe doznania, nowe przygody. Także wszystkim Państwu życzę udanych wakacji i bardzo proszę wyjeżdżać i korzystać z wakacyjnego czasu.
Zachęcała i zapraszała Dominika Czechowska, ekspert do spraw turystyki, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
ABC Unii.
Z jak zniesienie unijnych ceł w imporcie z Ukrainy.
Komisja Europejska proponuje zniesienie na rok wszelkich ograniczeń w imporcie z Ukrainy do Unii Europejskiej.
Liberalizacja ma także dotyczyć przewozów drogowych, gdzie obecnie obowiązują kwoty pozwalające na wjazd określonej liczby tirów rocznie.
Według Komisji Europejskiej tak daleko posunięte działania pozwoliłyby zwiększyć ukraiński eksport do Unii i pomogłyby w trudnej sytuacji ekonomicznej broniącego się przed rosyjską agresją kraju.
Zniesienie ograniczeń będzie również dotyczyło importu stali, wobec której Unia stosuje cła antydumpingowe, a której znaczącym producentem jest Ukraina.
W ubiegłym roku Ukraina wyeksportowała do Unii towary za ponad 28 miliardów euro. Wśród głównych produktów były ruda żelaza, stal, oleje i produkty roślinne.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do Rumunii. Delia Bar opowiada o ukraińskich uchodźcach i o strachu związanym z rosyjskimi prowokacjami w Mołdawii.
W Rumunii nie zostało za bardzo dużo uchodźców z Ukrainy. W tej chwili według statystyki państwa są około 80 tysięcy ludzi. Większość uchodźców przekroczyli przez Rumunię, aby przyjechać dalej. Są kilka szkół dla dzieci otwarte i kilka schronisk, które działają normalnie. Nie jest bardzo głośno na temat uchodźców w Rumunii. Głośno jest na temat Mołdawii właśnie w Rumunii, który się boi rosyjskiej agresji, że będzie kolejna na liście, ponieważ w regionie Transnistrii tam się dzieją rzeczy niepokojące i bardziej ta rumuńska media i polityka jest zajmowana z tym.
Czym żyje Europa?
Dezinformacja nasila się w obliczu kryzysów takich jak pandemia czy trwająca wojna w Ukrainie. Najnowsze badania pokazują, że ponad 80% Polaków zna znaczenie tego pojęcia i już z dezinformacją się zetknęło, ale tylko 5% podejmuje próby weryfikacji fałszywych treści. Światosław Wakarczuk to ukraiński muzyk, polityk i lider zespołu Okean Elzy. W ostatnich dniach pomaga w podniesieniu morale żołnierzy walczących w Donbasie, gdzie Ukraińcy ponoszą ciężkie straty. 46-letni Wakarczuk pojawił się na wschodnim froncie w dżinsach, kamizelce kuloodpornej i z gitarą w dłoni. Z ukraińskimi żołnierzami spotkał się zaledwie kilka kilometrów od pozycji Rosjan w okolicach miasteczka Barwinkowe w obwodzie charkowskim. W regionie Donbasu, w okolicach którego pojawił się Wakarczuk, koncentruje się obecnie rosyjska ofensywa. Ukraińskie wojsko nie informuje o swoich dokładnych stratach, ale żołnierze przyznają, że w ostatnich 3 tygodniach były one bardzo wysokie. W podziemnych stacjach metra w stolicy Ukrainy nadal mieszkają ludzie, to przede wszystkim Kijowianie, którzy stracili mieszkania wskutek ostrzałów rosyjskich. Za dnia, gdy kursują pociągi, przebywają w wydzielonych częściach stacji. Nocą mogą korzystać z całej ich powierzchni. Ukraińska stolica przyjmuje uchodźców z całego kraju. Obecnie ich liczba sięga około 27 tysięcy. To głównie mieszkańcy pobliskich miejscowości, którzy czekają na zakończenie rozminowywania swoich wsi i miasteczek. Holandia obchodziła Dzień Króla. Uroczystości odbyły się wczoraj w związku z urodzinami Wilhelma Aleksandra. Z badań Ipsos wynika jednak, że zaufanie do monarchy jest najniższe w historii. Królowi ufa mniej niż połowa Holendrów. Jednocześnie spada poparcie dla samej monarchii. Jeszcze 2 lata temu popierało ją 2/3 mieszkańców Niderlandów, obecnie 58%. 2-letni łoś spacerował we wtorek po parkingu na dachu galerii handlowej w Elblągu. Około 400-kilogramowe zwierzę musiało przywędrować do śródmieścia w nocy. Później zostało dostrzeżone przez mieszkańców miasta. Wezwano na miejsce weterynarza, który podał łosiowi środek usypiający. Gdy zwierzę zasnęło, 10 osób, w tym strażacy, strażnicy miejscy, pracownicy ośrodka rehabilitacyjnego, przeniosło je na plandece do samochodu. Łoś bezpiecznie trafił do ośrodka, skąd jak dojdzie do siebie, zostanie wypuszczony na wolność.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.